na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Drodzy Państwo, witam serdecznie w ramach kolejnej odsłony audycji Na misyjnym szlaku. Można powiedzieć, że przeniesiemy się na kontynent afrykański. Właśnie tam wspomnieniami udamy się z moim i Państwa dzisiejszym gościem, którym jest pani Katarzyna Pytlarz z paloteńskiej Fundacji Misyjnej Salvati. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam radiosłuchaczy.
Zaczniemy, myślę, że bardzo tradycyjnie od tego, co skłoniło panią do zaangażowania się w działalność misyjną i jak w ogóle zaczęła się ta przygoda z misjami.
Wiele osób zadaje mi to pytanie. Wcześniej się nad tym nie zastanawiałam. Natomiast rzeczywiście mam już ten temat troszkę dogłębnie zbadany i wydaje mi się, że zaangażowanie i zainteresowanie misjami zaczęło kiełkować już tak naprawdę w dzieciństwie i w młodości. Bo jak zreflektowałam, to mój tato świętej pamięci prenumerował zawsze misyjne drogi, one były w domu. I myślę, że to było takie ziarno, które zasiało tą chęć, żeby coś zrobić w krajach misyjnych. Powiedziałam, jak to jest bardzo ważne, wiedziałam, jak oni działają, jakie tam są wyzwania. I to zachęciło mnie chyba do tego, żeby jednak to podjąć. Znaczy wtedy takie właśnie ziarenko zostało zasiane i kiełkowało. Przez wiele lat nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby wyjechać ze względów zawodowych, ze względów rodzinnych, ale jak przyszedł czas, to zdecydowałam się rzeczywiście spełnić to pragnienie serca i zacząć tą przygodę z misjami.
Nigdy nie wiadomo, kiedy i na jakim etapie życia pojawia się szansa i chyba kiedy już jest taka możliwość, to cieszy człowieka.
Tak, to prawda. Powiem tak, że wcześniej moje myślenie też było takie, że tylko młodzi ludzie, studenci, tutaj mam na myśli salezjanów, bo oni organizują wolontariat właśnie takich raczej grup młodych osób, że tylko jak się ma do 30 można wyjechać na misję. Natomiast ja po 30 roku życia usłyszałam na jednych rekolekcjach opowieści właśnie wiceprezes Paloteńskiej Fundacji Misyjnej Moniki Mostowskiej, jak mówiła, że Fundacja Paloteńska wysyła wolontariuszy w każdym wieku. To znaczy jedyny warunek, jeśli chodzi o wiek, to jest taki, że trzeba mieć ukończone 18 lat, natomiast nie ma górnej granicy, więc tak naprawdę fundacja wysyła nawet emerytów i to było bardzo duże dla mnie zaskoczenie, bo myślałam, że już moja szansa minęła, a okazało się, że jeszcze mogę to w życiu zrobić. I to zrobiłam.
To jest chyba dobry moment na to, żeby odsłonić karty, w jakich krajach misyjnych miała pani okazję posługiwać, czy w jakim kraju misyjnym?
Ja dotychczas byłam w Tanzanii, pracowałam wśród plemienia Masajów. Przede mną Kenia we wrześniu. Natomiast póki co byłam w Tanzanii, wróciłam w tamtym roku w październiku. Pracowałam wśród ludzi, którzy żyją według starych tradycji i zwyczajów, bo Masajowie to jest taki lud, który właśnie żyje według starych tradycji i zwyczajów. Mieszkają w chatach z gliny, z krowiego nawozu, z patyków, z tego, co znajdą na sawannie, bo Masajowie żyją na takim obszarze tak zwanym Masajlandzie, ale to nie jest Afryka taka, gdzie jest dużo zieleni. Owszem, w Tanzanii też są takie rejony, gdzie jest dużo zieleni, natomiast oni żyją w bardzo trudnym rejonie, gdzie jest sawanna, jest bardzo duży problem z wodą i tak naprawdę ci ludzie żyją w warunkach, których my sobie nie wyobrażamy, bo nie ma w tych chatach prądu, nie ma wody. Muszą po tę wodę chodzić 6 kilometrów codziennie rano, żeby przygotować sobie jedyny posiłek w ciągu dnia z kukurydzy i z krowiego mleka, bo Masajowie to też lud pasterski. Jedynym ich majątkiem, jaki posiadają, to właśnie krowy. I oni te krowy wypasają na sawannie, więc wśród takich ludzi w Tanzanii pracowałam.
A z jakimi największymi wyzwaniami mierzyła się pani podczas tego doświadczenia misyjnego?
Dużym wyzwaniem już było samo zderzenie z tym, żeby się spotkać z taką kulturą i z ich tradycją, bo muszę powiedzieć, że Palotyńska Fundacja Misyjna bardzo fajnie przygotowuje swoich wolontariuszy, nie wysyła ich nieprzygotowanych, tylko przez pół roku trzeba przygotowywać się na kursie, na którym mamy spotkania i z lekarzami zakaźnikami, i mamy spotkania z ambasadorami różnych krajów. Mamy też zajęcia z survivalu, jak sobie radzić w trudnych warunkach, żeby przetrwać, gdyby się coś wydarzyło. Mamy spotkania z wolontariuszami, którzy wracają z różnych stron. Natomiast myśmy, dlatego, że byłam z jeszcze jedną wolontariuszką, Małgosią, ponieważ fundacja też nie wysyła osób pojedynkę i myślę, że to jest taka mądrość biblijna, żeby jednak dwójkami wysyłać, żeby można się było wspierać, bo to było bardzo potrzebne w naszym przypadku. Myśmy troszkę przecierały szlak na tej misji, bo oblatki prowadzą tam misję już od 25 lat, ale nie było tam jeszcze wolontariuszy, a z fundacji też nikogo tam nie było, więc tak naprawdę żaden kurs nie był nas w stanie przygotować na to, co tam zastaniemy. A zastałyśmy, tak jak już wspomniałam wcześniej, ludzi, którzy mieszkają w chatach zrobionych z tego, co znajdą, bez dostępu do wody, bez dostępu do prądu, ze stadami krów i kóz, z tą kukurydzą i z tym mlekiem, czyli z jedynym posiłkiem, jaki mają w ciągu dnia, bez możliwości dostępu niejednokrotnie do edukacji. Dzieci, które muszą pomagać swoim rodzicom, tak, to też było takie wyzwanie, dowiedzieć się, że dzieci masajskie w ogóle się nie bawią, ponieważ nie są uczone i przyzwyczajane do zabawy, one muszą już pomagać rodzicom od początku. Masajska rodzina liczy około 12 dzieci, więc widziałam już dziewczynki 6-letnie, które zajmowały się 4-latkami, a 4-latki zajmowały się 2-latkami. Obowiązkiem kobiet w ogóle jest wybudowanie chaty, zajęcie się dziećmi, przygotowanie posiłku, przyniesienie tej wody na ten jedyny posiłek, nazbieranie patyków na sawannie na to ognisko, żeby ten posiłek ugotować, oporządzenie bydła. Rolą mężczyzn jest obrona wioski przed dzikimi zwierzętami i wypasanie stad. Więc oni na całe dnie wychodzą, pilnują tych zwierząt, wypasają, a bardzo dużo zadań spada na kobiety. Więc było dużym wyzwaniem zobaczyć te kobiety, które przygotowują jeden posiłek, dzieci, które zajmują się dziećmi. No było to duże wyzwanie zderzyć się z kulturą masajską, bo jest zupełnie odmienna od tego, jakie mamy wyobrażenia o życiu ludzi tutaj w Europie.
No tak, to zupełnie inny obraz rzeczywistości niż to, co mamy na co dzień, ale ja jeszcze dopytam, czy presją swego rodzaju była właśnie ta informacja, że nikogo wcześniej nie było tam na misji przed wami?
Dla mnie nie było to presją. Dla mnie to było bardzo dużym wyzwaniem i podeszłam do tego ambitnie, że musimy jakby przetrzeć szlaki, zorientować się, czego ci ludzie potrzebują, jak im tam nieść pomoc, bo takie było nasze zadanie. Prezes fundacji dał nam za zadanie, żeby się zorientować, w jaki sposób możemy wspierać my, czyli fundacja, w przyszłości edukację wśród Masajów, bo fundacja kładzie bardzo duży nacisk na edukację. Z lat doświadczeń pracy fundacji już wiemy, że edukacja jest bardzo ważna w wielu rejonach świata. Więc to było naszym zadaniem, żeby się zorientować, jak wspierać tę edukację wśród Masajów. I okazało się, że żeby zacząć edukację wśród Masajów, to tak naprawdę trzeba nakarmić dzieci i zorganizować łóżka siostrom do internatu. Bo żeby ona mogła poszerzyć internat i przyjąć więcej dzieci z sawanny, to ona musi mieć je gdzie położyć i musi mieć możliwość je nakarmić. Więc zaczynamy edukację od tego, że karmimy dzieci i organizujemy łóżka dla dzieci masajskich.
A czym panie zajmowały się, będąc już na miejscu, właśnie pośród Masajów?
Pomagałyśmy przy dzieciach. Uczyłyśmy je angielskiego, uczyłyśmy je geografii i zajmowałyśmy się maluchami. Pomagałyśmy też siostrom i w ogrodzie, i w domu. To, co od nas potrzebowały, to robiłyśmy. A dzieci mają, które są w internacie, spędzają ten czas po szkole, mają taki po prostu wolniejszy, no to trzeba im jakoś zajęcia organizować, więc myśmy się tym zajmowały.
Często się słyszy o tym, że kiedy jeździ się do krajów misyjnych, no to właśnie ta edukacja to jest taki punkt tych działań podejmowanych. Zapewne w ramach wolontariatu Salvati też tam będziecie powracać systematycznie.
Tak, to prawda. Edukacja jest bardzo ważna, dlatego że możemy przerwać ten krąg biedy i ubóstwa. Jeśli dzieci masajskie będą miały szansę na edukację, na kształcenie się, to będą mogły potem pomóc swoim rodzicom. Mogą wyjść z tych chat, mogą zobaczyć troszkę inne życie, mogą trafić do szkół, do szkoły średniej, bliżej miasta, potem mogą robić studia w mieście, mają szansę na inną przyszłość. Jeśli nie mają takiej szansy, to dziewczynki na przykład masajskie bardzo wcześnie muszą być, są wydawane za mąż. Jak jeden z misjonarzy, który tam posługuje, nasz Polak, powiedział nam, no bo co na takiej wiosce robić? 11-latki już zwyczajowo są wydawane za mąż, natomiast w internacie i w szkole, w której mieszkałyśmy i pracowały u sióstr oblatek, kiedyś przy śniadaniu siostra nam wspaniałomyślnie powiedziała, że ukrywa 7-latki w internacie i zastanawiałyśmy się, o co to chodzi. Powiedziała nam, że no ukrywa, ponieważ jakiś dobry Samarytanin, tak go określiła, przywiózł, ponieważ miały być wydane za mąż 7-latki. Więc jeśli one nie trafią do szkoły z internatem, no to wyjdą za mąż i będą żyły tak, jak żyli ich rodzice. Będą rodziły 12 dzieci, będą żyć w bardzo skromnych, jeśli nie ubogich warunkach, a tak to mają szansę na inne życie.
Jak zapatrują się Masaje na chęć pomocy im, jak odbierają to, że przychodzą ludzie spoza, nawet Afryki, którzy mówią, że chcą pomagać, to pewnie też w pewnym stopniu kłóci się trochę z ich tradycjami, z ich mentalnością. Czy oni akceptują obecność ludzi z zewnątrz i chęć pomocy?
Powiem tak. Myśmy były pierwszymi wolontariuszkami z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej, które tam dotarły. Natomiast od 25 lat działają tam już siostry oblatki, asumpcjonistki. To są siostry, które pochodzą z różnych krajów, głównie Kongo, Uganda, Rwanda, Kenia. One się podjęły tej trudnej misji wśród Masajów w tak trudnych warunkach. Z tego, co nam mówiły biskup 25 lat wcześniej proponował to różnym zgromadzeniom. Nikt ze względów na te warunki, w jakich Masajowie żyją, nie chciał tej misji podjąć. One się na to zdecydowały. Więc wracając do pani pytania, siostry już przetarły troszkę szlak. Natomiast nie jest to łatwe do dziś. Myśmy same miały możliwość zobaczenia, jak trudne jest przekonanie Masajów do tego, żeby wysłali swoje dzieci do szkoły. Żeby masajskie dziecko mogło chodzić przez rok do szkoły, ojciec wystarczyłoby, żeby sprzedał jedną krowę. Ma ich powiedzmy 50-40. Ale niejednokrotnie on nie widzi sensu sprzedania krowy, bo to jest dla niego wartość, a nie widzi tej wartości edukacji. Natomiast to się coraz bardziej zmienia, bo siostry już zrobiły pewną pracę przez te 25 lat. I jeśli powiedzmy 25 lat temu, czy 20, przekonały jakąś masajską rodzinę, by wysłali swoje dzieci na edukację. I teraz sąsiedzi widzą, jakie owoce zbierają ci Masajowie, którzy wysłali te dzieci na edukację, no to takim troszkę zazdrosnym okiem patrzą, bo widzą, że na przykład ojciec ma motocykl, bo syn pomaga, bo mają jakieś pieniążki. Troszkę mieszkają według tych starych zwyczajów, ale już troszkę lepiej im się powodzi. Więc jest coraz lepiej, ale niejednokrotnie trzeba zaczynać od zera. Bo są miejsca, gdzie siostry docierają pierwszy raz. Masajowie są na olbrzymim terenie, między parkami narodowymi, słynnym Serengeti, Ngorongoro, rozrzuceni po tej sawannie. Są jeszcze miejsca, gdzie siostry docierają po raz pierwszy, więc zaczynają tak naprawdę od początku przekonywać ich, że warto te dzieci edukować.
Rozmawiamy tutaj o tradycjach, o takiej mentalności tych ludów, czy tego ludu na terytorium, którego posługiwała pani podczas wolontariatu misyjnego. I może trochę spojrzałyśmy na tę sferę właśnie w kontekście edukacji i tak dalej, ale chciałabym dopytać jeszcze z takiej czystej ciekawości, czy są jakieś lokalne zwyczaje lub tradycje, które szczególnie panią zaciekawiły czy zaintrygowały?
Tak, oczywiście. Z tym, że one mnie bardziej zaskoczyły niż zaciekawiły. O kilku już wspomniałam, między innymi o roli kobiet. Właśnie rolą kobiet jest budowa tych domów. To nie jest rolą mężczyzn, tylko właśnie na barkach kobiety spoczywa całe ognisko domowe i przygotowanie posiłku, przyniesienie wody, dbanie o dzieci, dbanie o bydło, przyniesienie tych patyków z tej sawanny. Może nie jest aż dużo tak tych obowiązków, ale to są bardzo trudne obowiązki. Samo przyniesienie wody zajmuje im 2-3 godziny, bo jeśli oni muszą udać się po wodę 6 kilometrów i przynieść to własnoręcznie w olbrzymich baniakach 50-litrowych lub na grzbietach osłów, jeśli je mają, no to to zajmuje czas. I to jest jedną z tych tradycji właśnie, rola kobiety, która podejmuje większość obowiązków. Drugą rzeczą, która bardzo mnie zaskoczyła, to jest to, że Masajowie zgodnie ze swoją tradycją i zwyczajami obrzezują swoje dziewczynki w wieku 3 lat. Ja znałam historię i książkę Kwiat Pustyni tej Somalijki i myślałam, że to jest, powiem szczerze, może naiwnie, może ktoś pomyśli, że nie byłam przygotowana. Ja myślałam, że ten temat jest już w Afryce rozwiązany, a tu się okazało, że 90% dziewczynek masajskich jest obrzezywanych. Właśnie dlatego siostrom też zależy, oblatkom na tym, żeby one trafiły przed 4 rokiem życia do internatu, bo Masajowie nie zdążą wtedy ich okaleczyć. Kolejną taką tradycją, która bardzo mnie zaskoczyła, to było to, że Masajowie piją krew od swoich krów. Jest to składnik ich diety, traktują to też jako lek na choroby. A myśmy się o tym dowiedziały w okolicznościach, kiedy byłyśmy przewożone z jednej placówki na drugą i w rejonie odległości 100 kilometrów nie było żadnego źródła wody. Siostra rozdawała butelki z wodą dzieciom, które biegły za samochodem i prosiły o wodę. Nie o jedzenie, o wodę prosiły, bo zostały przez rodziców wysłane na tydzień, dowiedziałyśmy się, do pasienia bydła bez żadnych zasobów, tak? Wody, jedzenia. Jedyne, co miały ze sobą, to mleko od krowy i jeśli jakiś samochód przejeżdżał, a rzadko tam przejeżdżają samochody, a nawet jak przejeżdżają, to też muszą wiedzieć, że jest taka sytuacja, żeby mieć na tyle, żeby rozdać, to biegły i prosiły o wodę. No i siostra nam właśnie w tych okolicznościach powiedziała, że czasem jak brakuje im tej wody, to ratują się tym, że nacinają krowę, tak żeby jej nie uśmiercić i piją od niej krew. No potem dowiedziałyśmy się właśnie, że to jest jakby taka tradycja też jako składnik diety i lek na choroby. No i też ta tradycja wczesnego wydawania dziewcząt za mąż. No to była tradycja, która też bardzo nas zaskoczyła.
No myślę, że to są tradycje, które mrożą krew w żyłach. To są kwestie czy sprawy, których my tak po europejsku, nawet nie wiem, czy tylko po europejsku, prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. I rozmawiając na takie tematy, my też sobie uświadamiamy, co się dzieje w innych częściach świata, w których no, na co dzień nie bywamy. Czasami docierają tam właśnie tylko wolontariaty misyjne i później możemy się dowiadywać o tym, ale też zwiększać świadomość, no, że jednak trzeba się zaangażować w takie dzieła, w taką działalność, żeby wszystkim ludziom, tutaj nieważne, czy mamy na myśli kobiety, czy mężczyzn, żeby nie było aż takich dysproporcji i ta edukacja też jest takim elementem, który wiele może zmienić, chociażby w tej ludzkiej mentalności. Słuchając o pani doświadczeniu misyjnym, nasuwa mi się na myśl jeszcze jedno pytanie. Czy właśnie to doświadczenie, te przeżycia jakoś wpłynęły na pani samoświadomość, czy też takie spojrzenie na świat, na to życie codzienne, już nawet po powrocie?
Zdecydowanie tak. Po powrocie z Tanzanii inaczej patrzę na wiele rzeczy, które wcześniej wydawały mi się oczywiste. Tam codzienność jest trudniejsza. Dostęp do wody, edukacji czy opieki zdrowotnej nie jest czymś gwarantowanym, a mimo to ludzie, których spotkałam, żyją z ogromną godnością, wdzięcznością i pokojem. Rozmawiałyśmy ze Stellą. Stella jest kobietą dojrzałą, która wyrosła z ludu Masajów. W wieku 12 lat ktoś opłacił jej edukację. I ona nam powiedziała, bo działa na rzecz dzieci masajskich dzisiaj w diecezji Arusza, że to nie o to chodzi, żeby odbierać z kultury masajskiej to, co jest piękne, tradycje, stroje, muzykę, ale powiedziała ona jako Masajka, że nie możemy pozwolić na to, żeby oni okaleczali własne dzieci. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie dać im szansę na edukację, żeby to się nie działo, bo w ich mentalności, kulturze nadal to obowiązuje. No ale to jest krzywda dla dziecka, my to wiemy. Misje nauczyły mnie doceniać prostotę, zwykłe rzeczy, jak rozmowa, cisza, wspólna obecność. Dziś, kiedy coś mnie irytuje albo gubię się w codziennym pośpiechu, przypominam sobie twarzy dzieci masajskich, ich radość, mimo skromnych w naszym wyobrażeniu warunków, tragicznych nawet warunków w naszym wyobrażeniu. Zmieniło się też moje podejście do relacji. Więcej słucham. Staram się żyć wolniej i uważniej, bo przed misjami żyłam w bardzo dużym pędzie. Świat mnie porwał i wpadłam w wir. Teraz to się zmieniło. Bardziej żyję w duchu wdzięczności niż potrzeb. Wolontariat nie był dla mnie wyjazdem. To było przełomowe doświadczenie, muszę powiedzieć, które przewartościowało moje życie i zostanie ze mną na zawsze.
W jaki sposób Fundacja Salvati wspiera misyjne dzieła i ludzi już na miejscu, czy w ogóle jakie inicjatywy podejmuje?
Fundacja Salvati wspiera w różny sposób, w zależności od tego, jaka to jest misja i jaka jest rola wolontariuszy, którzy na daną misję jadą. Czy jadą do szkoły, czy jadą budować na przykład jakieś, realizować jakieś budowlane projekty, czy jadą wspierać medycznie na przykład jakiś szpital, więc to zależy. Natomiast aktualnie fundacja realizuje sporo różnych projektów, które można zobaczyć na naszym portalu, platformie Salvati Edu. Tam systematycznie wrzucamy nowe projekty, które realizujemy. I wspieramy. Natomiast są to między innymi budowa i remonty szkół. Zbieramy fundusze, organizujemy budowy nowych placówek edukacyjnych, modernizujemy różne już istniejące z myślą o poprawie właśnie dostępu do edukacji dla dzieci i młodzieży, bo edukacja jest tutaj priorytetem dla fundacji naszej. Tworzymy też różne programy edukacyjne i stypendialne. Wspieramy uczniów właśnie przez stypendia, zakup różnych materiałów, finansowanie różnych lekcji, warsztatów rozwojowych, różnych umiejętności praktycznych. Na przykład mój kolejny wolontariat będzie w Kenii. On też będzie polegał właśnie na doskonaleniu, na rozwijaniu pracowni krawieckiej dla domu dziecka. Kolejnym projektem, jakiego podejmuje się też fundacja w różnych miejscach misyjnych, to opieka medyczna i zdrowotna. Organizujemy misje medyczne, wysyłamy wolontariuszy, którzy na przykład mają kompetencje lekarzy, czy na moim kursie na przykład były dwie dziewczyny, które były położnymi, była lekarka, pojechały na Wybrzeże Kości Słoniowej i tam też realizowały właśnie projekt wsparcia szpitala. Dostarczamy sprzęt właśnie wraz z wolontariuszami, leki do lokalnych klinik. No, też staramy się prowadzić profilaktykę zdrowotną i edukację sanitarną, no, w zależności, tak jak wspomniałam, jaka to placówka. Wspieramy projekty socjalno-rozwojowe społeczności lokalnych, współpracujemy z lokalnymi liderami przy tworzeniu różnych ośrodków wsparcia, które uczą rzemiosła, rolnictwa, prowadzą właśnie różne kursy zawodowe dla dorosłych. Kolejnym z projektów to też jest pomoc humanitarna, reagowanie na różne kryzysy, takie jak susze, powodzie. Robimy różne zbiórki środków, organizujemy dostawę żywności, wody czy tam tymczasowych schronień. Także to jest spektrum różnych projektów, jakie fundacja podejmuje.
Ja się domyślam, że też te działania fundacji odbywają się jak gdyby dwutorowo, że część osób na przykład przygotowuje się do wyjazdu na misję, część już działa w tym samym czasie na misjach w innych miejscach, ale czy też są podejmowane na przykład takie tematy, nie wiem, jakieś prelekcje, wykłady tutaj na miejscu lokalnie, że przedstawiciele wolontariatu Salvati jeżdżą po różnych miejscach Polski, żeby też trochę mówić o tym, czym się zajmujecie?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Zwykle po powrocie jesteśmy zapraszani do mediów, jesteśmy zapraszani do szkół, jesteśmy zapraszani do różnych duszpasterstw, organizacji i opowiadamy o naszym doświadczeniu, dzielimy się tym, bo nie każdy ma możliwość wyjazdu. To nie jest kwestia zawsze chęci. Są różne powody, że ludzie nie mogą wyjechać, ale chcą usłyszeć, bo chcą w inny sposób pomóc. Nie zawsze trzeba pomagać przez wyjazd, bo są różne ograniczenia, nie ma możliwości, ale można pomóc w inny sposób. I my, wolontariusze, którzy wracamy, angażujemy się w pomoc po powrocie. Ja też, jak wróciłam z Tanzanii, cały czas mam kontakt właśnie dzięki fundacji z ludźmi, których poznałam w Tanzanii. I do dzisiaj ich wspieram, właśnie robiąc zbiórki na rzecz masajskich dziewczynek, na rzecz masajskich dzieci. Budujemy im kuchnię, zbieramy na łóżka, pomagamy siostrom rozbudowywać internat. Wysyłamy kolejnych wolontariuszy, którzy wesprą teraz właśnie masajskie dzieci w edukacji, bo wiemy już, czego oni tam na miejscu potrzebują. Więc jak najbardziej pomagamy po powrocie.
Ale też z tego, o czym pani teraz wspomniała, wypływa przepiękne przesłanie, że człowiek z misji wróci, ale misja i to miejsce, w którym się było, ci ludzie, oni już nigdy nie będą obojętni, nawet po powrocie do Polski, nawet jeżeli już się tam nigdy na ten teren nie wróci.
To prawda, to jest tego typu doświadczenie, które zostaje z człowiekiem na całe życie. I ja, chociaż jestem 10 tysięcy kilometrów od tych ludzi, od tych twarzy, to cały czas o nich pamiętam. I myślę, że tak już zostanie. Wiem, jakie tam mają potrzeby. Nie mówię, że ja będę już jechać do nich, bo wiem, że ja mogę więcej zrobić dzisiaj tutaj będąc, niż pojadę. Tam nie zbiorę pieniędzy na rozbudowę internetu. Tutaj mogę się zaangażować i pomóc i wysłać z kolejnymi wolontariuszami, którzy zawiozą pieniążki, żeby siostry mogły rozbudować kolejne skrzydło i ratować kolejne dziewczynki masajskie.
Wspomniała pani o wielu podejmowanych dziełach. Ja jeszcze dopytam, czy są jakieś takie konkretne projekty, które są realizowane przez fundację?
Fundacja podejmuje konkretne projekty. Ja sama zrealizowałam po powrocie z Tanzanii projekt na pomoc siostrom obradkom w zbiórce na łóżka dla dziewczynek masajskich. Zebraliśmy jako fundacja 15 tysięcy złotych. Pieniądze już trafiły do sióstr. Już wiemy, że siostra zakupiła łóżka. Teraz robimy kolejny projekt właśnie w tym rejonie Masajlandu i zbieramy na wyposażenie kuchni. Właściwie to na kuchnię, żeby można było dla dzieci podczas przerwy w szkole ugotować ciepły posiłek, bo są rejony, gdzie dzieci jedzą zimne posiłki. Żeby dostały ciepłą owsiankę, ciepłą kukurydzę z fasolą, potrzebujemy zrobić kuchnię. Nie jakąś taką w naszym wyobrażeniu elegancką, ale żeby było jakieś palenisko, na którym będzie można podgrzać te fasole i te kukurydzę, więc zbieramy pieniądze, żeby w tym rejonie powstała kuchnia, żeby dzieci miały ciepły posiłek. Mamy projekt, na który ja się przygotowuję właśnie do realizacji pracowni krawieckiej, gdzie zbieramy pieniądze na maszyny dla dziewczynek z domu dziecka, na wyposażenie pracowni, bo chcemy pojechać, pomóc im właśnie w rozwoju technik szycia, żeby się one usamodzielniły, bo misjonarka z Polski, która tam jest i pracuje z nimi, ma taki pomysł, żeby dziewczyny, jak się usamodzielnią, po 18 roku życia już nie będą mogły być w domu dziecka, żeby wróciły do swojej wioski, a nie mają rodziny, bo to sieroty, więc żeby nie musiały się prostytuować, żeby nie były wykorzystywane, żeby nie musiały żebrać, dostaną taką maszynę z umiejętnością szycia i one będą mogły już coś robić. Będą działały w swojej społeczności, są niezależne. Więc to jest kolejny projekt. Zbieramy na przykład na autobusy w różnych rejonach świata, żeby dzieci mogły być dowożone do szkoły, bo sama w Tanzanii widziałam rejon, w którym pracowałam. Siostry musiały z okolicy 20 kilometrów przywozić dzieci. Nikt nie przyjdzie codziennie 20 kilometrów do szkoły, gdzie po lewej hieny, po prawej zebry dzieci mogłyby być zaatakowane. Więc trzeba te dzieci do tej szkoły dowieźć, żeby je dowieźć, trzeba mieć autobus. Nauczyciel w Tanzanii na miesiąc zarabia na nasze polskie 300 zł. Więc tam nie ma możliwości, żeby nazbierać na taki samochód, na taki transport. I ta pomoc musi być z zewnątrz. Więc zbieramy tutaj fundusze, żeby im zakupić te samochody, żeby nawet siostry mogły dojechać na taką masajską wioskę, która jest oddalona o godzinę drogi samochodem od placówki misyjnej. No to ona musi mieć samochód terenowy, ponieważ to nie jest rejon, gdzie są asfaltowe drogi i można sobie przejechać, tylko to są drogi bite i trzeba mieć jakiś transport bezpieczny, nawet w razie ataku jakiegoś zwierzęcia, no nikt nie będzie tam chodził piechotą, więc organizujemy też właśnie projekty na zbiórkę, na różne właśnie, na transport na przykład i wiele innych można zobaczyć, bo trudno wszystkie je dzisiaj wymienić. Wiele wiąże się z edukacją, ale nie tylko. Tak jak mówię, Salva Ti Edu, można zerknąć i zobaczyć nasze wszystkie projekty.
Tak, właśnie chciałam o to zapytać, czy do tego nawiązać, że sporo tutaj mówimy, padają różne informacje, ale przecież macie stronę internetową, więc dopytam, co tam można znaleźć, bo zakładam, że nie tylko te projekty, które podejmujecie.
Strona Salva Ti Edu to jest portal zrobiony specjalnie właśnie pod nasze projekty. Natomiast strona fundacji, adres jest salvati.pl i tam mamy sklep internetowy na przykład, bo sprzedajemy kawę rwandyjską, która też ma swoją misję, ponieważ w Rwandzie wiele osób pamięta rzeź Tutsi Hutu. Po tej rzezi zostało wiele kobiet i fundacja podpisała kontrakty z kobietami rwandyjskimi na to, że będziemy jako fundacja brać od nich kawy, bo Rwanda ma bardzo żyzne gleby urodzajne. A my te kawy od nich, znaczy mobilizujemy ich do tego, żeby chciało im się to uprawiać. My te kawy od nich kupujemy, żeby oni mieli pracę i sprzedajemy na przykład na Alei Solidarności w Warszawie w naszym sklepie stacjonarnym, ale też przez internet można kupić naszą kawę, wspierać przez to właśnie misję. Można kupić różne rzeczy rękodzielnicze z różnych stron świata, ponieważ nasi wolontariusze, którzy wracają z Etiopii, z Kenii, z Rwandy, z Wybrzeża Kości Słoniowej, z Kolumbii czy z Indii, przywożą różne rzeczy i pamiątki stamtąd, wspierając przez zakupy tam właśnie lokalną ludność, a my tutaj możemy kupić przez internet różne rzeczy, więc to na naszej stronie jest sklep internetowy. Mamy zakładkę o wolontariacie. Można zobaczyć, jak wziąć udział w naszym wolontariacie, jakie mamy wymagania, wspomnienia wolontariuszy z ubiegłych lat, co jest bardzo ciekawe. Sama też pisałam relację, gdyby ktoś chciał całą poczytać, to można właśnie w tej zakładce zobaczyć, co robimy, czym się zajmujemy, więc można śledzić naszą stronę.
Do tego zachęcamy i każdy z nas, jak słyszymy, drodzy Państwo, może też taką swoją cegiełkę dołożyć. A skoro już mówimy o tym wolontariacie, o tej zakładce, jak zostać wolontariuszem, to takie pytanie właśnie pod Pani adresem. Co sprawia, że warto działać właśnie w ramach tej organizacji, w ramach tego wolontariatu Salvati?
Więc myślę, że główną rzeczą, która sprawia, że warto działać właśnie z Palotyńską Fundacją Misyjną, to jest to, że mamy spójną misję i realny wpływ. Fundacja Salvati działa od 2008 roku i w ramach swoich projektów wspomogła już około 8 tysięcy dzieci w krajach globalnego południa, budując właśnie szkoły, wspierając lokalną edukację i pomagając ofiarom klęsk żywiołowych. Nasze zaangażowanie to nie jest tylko pojedynczy jakby gest, ale realna zmiana społeczna. Działamy z ludźmi tam na miejscu i to nie jest tak, że wpadamy, coś robimy i jakiś projekt upada, tylko jakby my go kontynuujemy, współpracujemy z tymi ludźmi. I to jest też ważne, żeby to miało jakąś ciągłość, bo ktoś, powiedzmy, jedzie, coś zrobi, ale potem nie ma kto pociągnąć tego projektu, no to tak naprawdę można powiedzieć, że jest potencjał zmarnowany. Natomiast my tutaj mamy taką jakby ciągłość i kontynuację tych projektów, co sprawia solidne przygotowanie i też bezpieczeństwo. Fundacja prowadzi bogaty kurs przygotowawczy. To jest 6 weekendów formacyjnych od października do marca, obejmujących między innymi właśnie warsztaty czy tam wykłady z zakresu medycyny tropikalnej, warsztaty psychologiczne, survivalowe, spotkania z ambasadorami danych krajów, wolontariuszami. Więc mamy takie szeroko zapewnione szkolenie przed wyjazdem, przygotowanie. Ponadto warto działać, ponieważ to wzmocnienie takie też duchowe i wspólnotowe. Wolontariat to nie tylko jest pomoc, ale też silny element formacji duchowej. Uczestniczymy w kursie pogłębiającym wiarę, ponieważ jedziemy też tam jako świadkowie, modlitwę i budowanie wspólnoty wzorowanej na wartościach świętego Wincentego Palotiego, który jest założycielem Palotynów. Dlaczego również warto? Ze względu na pracę właśnie zespołową i wymiar międzynarodowy. Myślę, że to jest misja ad gentes. Działamy w grupach, razem marzymy i zmieniamy rzeczywistość, wspierając się. Wspomniałam o tym też poprzednio, że fundacja wysyła dwójkami i to jest bardzo ważne, bo ja sama tego doświadczyłam. Gdyby nie było Małgosi, byłoby mi bardzo trudno z tradycjami masejskimi się skonfrontować. Wiele nieprzespanych nocy wspólnie. Mogłyśmy się wspierać, mogłyśmy o tym rozmawiać, więc działamy w zespole. Projekty są organizowane na 3 kontynentach, więc wysyłamy w różne miejsca. Myślę, że z tego względu też warto. To nie jest tylko Afryka. Jeśli ktoś chciałby i czuje się, bo nie wiem, zna hiszpański na przykład, chciałby pojechać do Kolumbii, Boliwii, Paragwaju, to może to też z nami zrobić. A poza tym, co też ważne bardzo, właśnie fundacja działa długofalowo i daje wsparcie po powrocie. To, co pani już też wspomniała, że po misji nasz udział się nie kończy. Salvati wspiera nie tylko nas po powrocie, bo również też dzielimy się swoim doświadczeniem, ale też pomagamy w różnych wydarzeniach misyjnych, inspirujemy kolejne osoby do wolontariatu, opowiadamy o naszym doświadczeniu, bo któż lepiej opowie, jak nie ten, który był i sam doświadczył.
Świadkami jesteście na miejscu w kraju misyjnym, ale także i po powrocie. Zresztą teraz też możemy z tego pani doświadczenia trochę skorzystać i wsłuchać się w te wszystkie słowa, w te historie i informacje, które do nas płyną. I właściwie powoli już zmierzamy do końca, ale jeszcze chciałabym zadać 2 pytania, ale zaczniemy od tego, jakie wartości są dla pani najważniejsze w tej działalności misyjnej, albo może które wartości najbardziej są rozwijane, jeżeli tak można powiedzieć?
Dla mnie najważniejsze są, myślę, solidarność, pokora i obecność. Podczas mojego wolontariatu w Tanzanii szczególnie mocno poczułam, że nie chodzi o wielkie gesty, ale o codzienną obecność, bycie z drugim człowiekiem tu i teraz. Pamiętam moment, kiedy, też już o tym wspominałam, ale odwiedziłyśmy jedną z masajskich wiosek. Kobiety nas zaprosiły do środka swoich skromnych chat, właściwie pustych. Niczego tam nie było, czym mogłyby się z nami podzielić, a jednak zostałyśmy przyjęte przez nie z otwartością. to doświadczenie nauczyło mnie, czym jest solidarność. Nie jako dawanie rzeczy, ale dzielenie się przestrzenią, zaufaniem, obecnością. Tego doświadczyłam. Nie mówiłyśmy w tym samym języku, bo Masajowie mówią w języku masajskim, ale rozumiałyśmy się świetnie po uśmiechach, przez wspólne milczenie, gesty. To właśnie solidarność, dzielenie życia, nawet jeśli ono jest na chwilę, jest jedną z tych wartości. Kolejną to pokora. Pokora towarzyszyła mi przez cały czas pobytu, bo nie przyjechałam tam, by zmieniać świat, tylko żeby słuchać, uczyć się i współpracować. I tego też się nauczyłam bardzo, bardzo dobrze, pracując wśród ludu Masajów. I myślę, że jeszcze odpowiedzialność to jest ta wartość, która jest dla mnie ważna. Ponieważ jest to ważne, jakie ślady zostawiam po sobie tam. Bo dla wielu dzieci czy mieszkańców misji jesteśmy jednym obrazem świata z zewnątrz. I myślę, że to zobowiązuje do autentyczności, szacunku i zaangażowania.
To jest na pewno olbrzymia odpowiedzialność. Też samo nasze zachowanie w kraju misyjnym, ale właśnie cały czas sprowadzamy się do tego dawania świadectwa i ono też tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. I kończąc naszą rozmowę, chciałabym jeszcze dowiedzieć się, co, czy może bardziej, czy chciałaby pani powiedzieć coś w kierunku osób, które być może zastanawiają się nad wolontariatem misyjnym?
Powiedziałabym im tak. Jeśli czujesz w sercu poruszenie, ciekawość albo nawet delikatne pragnienie, to po prostu spróbuj. To nie musi być od razu decyzja na całe życie, bo przecież nie zachęcam do bycia misjonarzem, ale do wyjazdu na wolontariat. Zacznij od spotkania, rozmowy, poczytania relacji innych wolontariuszy. Pozwól, by to ziarno zostało zasiane. Wolontariat misyjny to nie jest turystyka ani przygoda dla zdjęć. To jest szkoła życia, owszem, spotkanie z innym światem, ale też ze sobą. Nie zawsze jest łatwo, o czym mówiłam. Są momenty ciszy, bezsilności, zmęczenia, ale to właśnie one zmieniają człowieka najbardziej. I nie trzeba być idealnym, bo czasem ktoś mówi, ale ja nie mam kompetencji, nie znam dobrze angielskiego, ja nie jestem idealny, nie nadaję się. Fundacja Salvati mówi, nie trzeba mieć idealnych cech, wystarczy mieć otwarte serce, gotowość do słuchania i obecność. Palotyńska Fundacja daje też ogromne wsparcie, tak jak już wspomniałam, dobre przygotowanie i towarzyszenie, więc trzeba wiedzieć, że nie jedziemy tam sami, tak? Mamy kogoś, kto za nami stoi. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre doświadczenie i po powrocie zwykle wolontariusze mówią, że to była bardzo dobra decyzja. Niejednokrotnie podjęta troszkę z niepewnością, ale po powrocie okazuje się, że jedną z ważniejszych w życiu naszych wolontariuszy.
I tego życzymy każdej osobie, która być może w przyszłości zdecyduje się na podjęcie tego tematu i wkroczenia na misyjny szlak. Drodzy Państwo, przypomnę, że moim i Waszym gościem była pani Katarzyna Pytlarz. No i myślę, że życzymy owocnego czasu w Kenii, bo do Kenii pani się wybiera, prawda, teraz?
Tak, we wrześniu planuję jechać do Kenii. Bardzo dziękuję za życzenia i też chciałam jeszcze dopowiedzieć, że gdyby ktoś się zdecydował, słuchaczy Radia Rodzina, na wyjazd na wolontariat, najpierw na kurs oczywiście, to startujemy w październiku. Można się zapisać na naszej stronie i jest formularz w zakładce wolontariat. Zachęcam, do końca września można podjąć decyzję.
Także czasu coraz mniej, więc jeżeli ktoś się jeszcze waha, to jest ten moment. Być może ta rozmowa też będzie impulsem do podjęcia tej bardzo ważnej, ale myślę, że bardzo ubogacającej decyzji. Raz jeszcze dziękuję za to spotkanie.
A ja dziękuję za zaproszenie.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię, świat jest głodny Boga.